Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I o tej godzinie uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Proszę usiąść. Ewangelia przypomina nam, że jesteśmy spod proporcja krzyża skropionego krwią i spod znaku Maryi. Oto matka Twoja, oto syn Twój. I to jest nasz znak rozpoznawczy. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w swoim traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny zawarł wiele ciekawych myśli pobudzających do modlitwy i do wytrwania w wierze blisko Pana Boga. Oto niektóre z nich. Pierwsza myśl, która wysuwa się podczas naszych rozważań na temat Matki Bożej, jest taka. Maryja, jak głosił zarówno święty Bernard z Clairvaux, święty Bonaventura, jest matką Boga człowieka, Jezusa. Ale drugi raz staje się matką dla każdego człowieka, który nie tylko przyjmuje chrzest, ale trwa w tych zobowiązaniach Chrztu Świętego i uznaje Matkę Maryję za swoją matkę. To jest drugie macierzyństwo. Tak jak w sakramencie Chrztu Świętego jesteśmy przybranymi dziećmi Boga, tak również jesteśmy przybranymi dziećmi Matki Bożej. Oczywiście mówienie, że cała Polska została zawierzona Matce Bożej, śluby kazimierzowskie, śluby jasnogórskie, to wszystko jest prawda, ale ten człowiek jest dzieckiem Maryi, który wierzy i który przyznaje się do Jezusa i do Maryi. Maryja nie jest boginką, a więc nie należy do Trójcy Przenajświętszej, nie jest Bogiem, jest człowiekiem, ale jest tak umiłowana przez Boga, tak obdarowana łaskami i uwolniona od skutków grzechu pierworodnego, że jest najdoskonalszym tym zwierciadłem Bożym. Jeżeli czytamy w Księdze Rodzaju i w to głęboko wierzymy, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to ten obraz i podobieństwo najpełniejsze jest w Chrystusie i w Maryi. Nie ma tam najmniejszego grzechu, przewinienia, ani też odstąpienia od woli Bożej, co w naszym życiu, nawet ludzkim, u osób bardzo świętych, nie jest praktycznie możliwe, bo choć człowiek może żyć bez grzechu ciężkiego i świętym osobom, nie tylko tym wyniesionym na ołtarz, to się udało, ale zawsze pozostają słabości, jakieś niedoskonałości, wady charakteru czy grzech powszedni. Maryja tego wszystkiego jest wolna. Dlatego Bóg ją tak umiłował, a ta miłość powoduje, że jest pośredniczką wszelkich łask. Ona jest największa w niebie, po Bogu. Jej prośba kierowana do Pana Boga, i tutaj ojcowie Kościoła i święci nie mają najmniejszych wątpliwości, jej prośba jest niemal zobowiązująca, jest jak rozkaz dla Boga, nie dlatego, że jest rozkazem i nie dlatego, że Bóg się boi rozkazu Maryi, ale dlatego, że ją tak kocha i tak jej ufa. Kto uzyska audiencję, mówiąc tak po ludzku, kolokwialnie, u Matki Bożej, posłuchanie, Matka Boża weźmie go w obronę, to Matka przedstawia tę prośbę bezpośrednio Panu Bogu. Dlatego Bernard z Clairvaux nie miał wątpliwości. Nie słyszano, Najświętsza Maryjo Panna, byś kiedykolwiek odmówiła tej opieki. Oczywiście musimy zwrócić się do Matki Bożej z czystym sercem i w sprawach, które są zgodne z wolą Bożą. Bo jakże prosić Matkę Bożą, jeżeli człowiek jest w konflikcie z jej Synem, z Jezusem? Można wówczas prosić o przebaczenie, o pojednanie i to jest najsłuszniejsza i też najskuteczniejsza modlitwa. A kiedy dopiero uzyskamy ten stan łaski, stan przyjaźni z Bogiem, którą nazywamy ten stan łaską uświęcającą, wówczas Maryja otoczy nas swoim płaszczem, przedstawi Panu Bogu. Wcześniej otacza nas płaszczem, owszem. I to jest jeszcze większa łaska, bo chroni nas od sprawiedliwości Bożej, bo należy nam się, tak mówiąc, znowu po ludzku rózga. A może i co więcej, a Matka Boża nas chroni przed tym i wyprasza potrzebne łaski. W niebie jest największa, w niebie jest najbardziej kochana, w niebie służą jej wszyscy aniołowie i służą wszyscy święci. Wszyscy święci razem, proszący Pana Boga, nie mają takiej mocy jak modlitwa Matki Bożej. I nie jest to uniesienie poetyckie z mojej strony, czy emocjonalne, że to jest moja opinia. Nie, to głęboko wierzymy i tak uczy teologia, która pochyla się nad kultem Matki Bożej, nazywana Mariologią. Matka Boża ma niezwykłe posłuchanie u Pana Boga. Tych świętych, których mamy tu w kaplicy, a przecież to są wielcy święci, których czcimy relikwie, oni i inni w niebie mogliby Matce Bożej najwyżej czyścić buciki i zawiązywać wstążki. Tak naprawdę. Oni są bardzo ważni i do nich się modlimy i nie można w żaden sposób ich lekceważyć, ale oni nas prowadzą do Matki Bożej i do Jezusa. Siostry i bracia, skoro Bóg chciał, aby każdy człowiek miał ojca i matkę i tak przychodził zgodnie z prawem naturalnym na ten świat, to również konsekwencją tego jest, że Bóg pragnie, abyśmy mieli ojca i matkę w sposób nadprzyrodzony. I naszym ojcem jest Bóg, a naszą matką jest Maryja. I jesteśmy dziećmi Boga i Maryi, przybranymi dziećmi oczywiście. Według łaski Bożej, według łaski uświęcającej. I to stanowi dla nas niezwykłe szlachectwo, które zobowiązuje do życia w bliskości Pana Boga i szacunku dla Pana Boga. To jest właśnie ta tajemnica. Matka Boża pamięta o każdym, kto się do niej zwraca. Jeżeli mówimy, że chcemy zbliżyć się do Pana Jezusa, to drogą najprostszą, najbardziej efektywną drogą, przynoszącą widoczne rezultaty, najszybszą jest droga Matki Bożej. To jest to nabożeństwo do Matki Bożej. Ona niczego dla siebie nie zatrzymuje. Niczego. Prowadzi nas wprost do serca Jezusa. Jutro jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Prowadzi do serca swojego Syna. Tak w ludzkich relacjach, jeżeli są te relacje rodzinne prawidłowe i dzieci kochają matkę i matka kocha dzieci, jeżeli jest już syn dorosły i dalej szanuje matkę bardzo, bo wiemy, że może nie szanować, ale jeżeli szanuje i matka kocha syna, to jeżeli ktoś zwróci się do matki i prosi ją o to, by wstawiła się u syna i ona się wstawi, to z góry wiemy, że syn przychyli się do tej prośby. Wcześniej czy później prośbę matki zrealizuje. To ileż bardziej w relacjach nadprzyrodzonych. I tu też jest dla nas odpowiedź. Kto nie szanuje syna, nie szanuje matki. Kto nie szanuje matki, nie szanuje syna. Co więcej, Jeżeli ktoś mówi, że odrzuca Matkę Bożą, kult Matki Bożej, albo ją poniża, ośmiesza, ale szanuje Pana Boga, kłamie. Zwyczajnie kłamie. Jest w konflikcie z Panem Bogiem. Bóg nie pozwoli szydzić z Matki swojego Syna Jezusa Chrystusa. I znowu tu nie ma żadnego nadużycia, ani żadnych emocji. To jest prosta konsekwencja relacji Maryi do Pana Boga. Wybrał ją spośród wszystkich kobiet i uczynił tym naczyniem wybranym. Jej najbardziej boi się szatan. Dlatego nawet w godzinkach śpiewamy, że jest hetmanką, jest jak chówiec zbrojny. Szatan boi się jej, bowiem zapowiedziana została już w tej protoewangelii w Księdze Rodzaju na początku, po upadku rodziców, że ona zmiażdży mu głowę. Owszem, on będzie próbował zaszkodzić Matce Bożej i zaszkodzić przede wszystkim jej dzieciom, czyli nam. Czyli będzie próbował uderzyć w nasze pięty, w słabe punkty, ale Matka Boża ostatecznie zgładzi szatana, zmiażdży mu głowę. W tę Matkę Bożą wierzymy i do tej Matki przychodzimy. To nie jest ckliwe nabożeństwo, gdzie tylko śpiewamy pieśni o Maryjo, witam Cię, o Maryjo, żegnam Cię i pokołyszemy się. Po prostu Matka Boża, tak jak pojawiła się na początku historii zbawienia, tak jak Jezus jest Alfa i ona jest Alfa, początek, bo od niej, od jej zgody Fiat rozpoczął się Kościół, gdy poczęła z Ducha Świętego, w chwili, gdy poczęło się w niej życie, rozpoczął się Kościół. I ona będzie Omega, tak jak Jezus Omega, na końcu czasów przyjdzie do nas, to również ostateczne czasy, a żyjemy w nich, należą do Matki Bożej. I proszę się nie dziwić, skąd tyle ataków jest na nas. Z różnych stron, od ludzi, od szatana, od naszych słabości, bo to są czasy ostateczne. Jesteśmy dziećmi Maryi i mamy razem z nią miażdżyć głowę szatana. To jest nasze zadanie. Nie ma co się oglądać na boki, że ja sobie stanę z boku. Jesteś dzieckiem Maryi, dzieckiem Boga, no to jesteś włączony w ten nurt walki dobra ze złem. I zło będzie próbowało także ciebie przełamać, złamać cię, odepchnąć od Kościoła. Jeżeli ktoś mówi, że jest w Kościele rzymskokatolickim, a odrzuca Matkę Bożą, powątpiewa, to znaczy jest tylko literalnie, ale sercem jest poza Kościołem. Bo dla nas to jest jedność, Matka i Syn. To jest fundament, jest opoka. Święci tego Kościoła mówili, zwłaszcza tutaj Bonaventura, jeszcze chyba nie pamiętam dokładnie, ale rzeczywiście chyba Clairvaux również, Bernard z Clairvaux, mówili, że w niebie jest wiele tronów pustych, opuszczonych. To są trony po aniołach upadłych. To były moce, trony, panowania, władze. I wiele z tych tronów jest pustych, opuszczonych, bo oni zostali strąceni do piekła. I Matka Boża ma ten przywilej od Pana Boga, bo tak ją Bóg kocha, że może na tych tronach umieścić osoby, ludzi, których ona kocha i którzy są święci i zasługują na to. Niekoniecznie tylko ci, którzy zostali wyniesieni na ołtarze, ale zwyczajni, prości, ludzie nikomu nie znani. Może wy tutaj obecni. Życzę każdemu z was, żeby każdy z tutaj obecnych mógł zasiąść na tym tronie w niebie. I to znowu nie jest bajka, ale to jest prawda, w którą wierzymy. Ale by iść tą drogą, to idziemy drogą nabożeństwa, doskonałego nabożeństwa do Matki Bożej. Jest to droga w kierunku Jezusa i z Jezusem. Dlaczego ona jest tak ważna? Jeszcze wytłumaczę może dwa, trzy zdania. Nasze naczynie duchowe, my nie jesteśmy w stanie tak myśleć codziennie. Jesteśmy ludźmi materii, szkiełko i oko. Wszystko dla nas musi być zważone, zmierzone, pokolorowane, kupione, opakowane, a my mówimy o dobrach duchowych, których nie widać. A one są najważniejsze, bo najważniejszym projektem naszego życia jest właśnie zbawienie. One są najważniejsze. I teraz, jeżeli mówimy o duszy, to nasza dusza była zbrukana grzechem pierworodnym. Chrystus obmył nas w Chrzcie Świętym swoją krwią, ale pozostają jeszcze skutki naszych grzechów osobistych, poprzednich, ciężkich, które są odpuszczone, odpokutowane i to wnętrze nie jest czyste, nie jest pachnące, jeśli użyjemy języka zmysłu. I gdy zwracamy się do Matki Bożej, to ona nas chroni pod swoim płaszczem, tak jakbyśmy weszli do tabernakulum i przedstawia ten drogocenny skarb z imienia każdego z nas wymieni. To jest to dziecko Boże, to jest ten mężczyzna, to jest ta kobieta. Ojcze, spójrz na niego, spójrz na nią. Udziel tych łask, o które proszę dla niego. Zaufaj, przyjmij, wybacz. Udziel tej łaski, o którą tak bardzo prosi i zabiega ten człowiek. To jest tajemnica właśnie naszych relacji z Matką Bożą. I wracając do Maryi obecności w szpitalu, my nie czcimy deski pokolorowanej, ale deska pokolorowana, namalowana, ona nam przypomina, że istotnie tu w szpitalu rzeczywiście jest Matka Boża. Matka Boża. Siostra Bożena i ja słyszeliśmy od dzieci, małych dzieci w wieku przedszkolnym, które widziały Matkę Bożą. Można się śmiać, można powiedzieć, że jest to oczywiście fantazja dzieci, ale to doświadczenie powtarzało się na przestrzeni lat. Widziały Matkę Bożą spacerującą po oddziałach, po korytarzach. Mnie zwierzały się dzieci, które były bardzo ciężko chore, że widziały śliczną panią i ślicznego pana. Ona jest tu fizycznie, niewidoczna dla nas, działa, pomaga. Trzeba mieć ogromną wiarę i dlatego czcimy właśnie ją, bo nieustannie pomaga. W ikonie nieustającej pomocy, której oryginał ma, jest w X wieku pochodzi, więc ma sporo lat. Czcimy tę Matkę Bożą. Pochyla się nad nami, nad dziećmi, nad pracownikami. Można się zastanowić i obawiać o los tych ludzi, którzy tyle lat tutaj pracują w szpitalu i nie pofatygowali się do kaplicy, do Matki Bożej. Co będzie na końcu ich dni, jak staną przed Jezusem i przed Matką Bożą? Nie widzieliśmy, nie wiedzieliśmy. Ufam i powierzam ich miłosierdziu Bożemu, bo jest to ogromna łaska, że pod jednym dachem jesteśmy z Najświętszym Sercem Jezusa Eucharystycznym i z Matką Bożą. Jesteśmy pod ich najpiękniejszą, najlepszą, miłosierną opieką. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga. Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych.